Minęła 14.06, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, który audycję dzisiejszą realizuje, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Witamy Państwa. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim sporo czasu poświęcimy działalności obu lubuskich scen zawodowych. Za kilka minut naszym gościem będzie Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. A w dalszej części audycji z kolei będzie również rozmowa, jaką przeprowadziłem na temat letniej aktywności, no i planów na najbliższy czas zielonogórskiej sceny z jej dyrektorem Robertem Czechowskim. Zajmiemy się dzisiaj także literaturą, łatwą i przyjemną, jak na wakacyjny czas przystało. Wyemitujemy bowiem dwa materiały ze spotkań, które odbyły się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, promujących dwie książki. Jedną poświęconą kabaretowi Hrabi, druga to kryminał zatytułowany Kolekcjoner autorstwa Marcina Radwańskiego. Muzycznie zaś dzisiaj dużo będzie Grzegorza Turnała, będzie również Czesław Mozil, ale chwilę na początku chciałbym poświęcić, a właściwie nie chwilę, a dla dobrych kilka minut, zmarłej w ubiegłym tygodniu Ewie Demarczyk. Artystce, która weszła na scenę w wieku 21 lat i jako artystka właśnie ukształtowana w stopniu doskonałym. Zaśpiewała to, co uznała za ważne, a gdy uznała, że wszystko, co miała do powiedzenia, już powiedziała, zeszła ze sceny, a miało to miejsce w roku 1999. Udowodniła, że śpiewanie piosenek może być najwyższym kunsztem. W jej przypadku jeszcze raz potwierdziła się teza, że język sztuki naprawdę wysokiej jest uniwersalny i zrozumiały dla każdego. Nikt nigdy, moim skromnym zdaniem, już tych piosenek nie powinien śpiewać, bo lepiej i głębiej zaśpiewać się ich po prostu nie da. Za chwilę Groszki i róże do muzyki Zygmunta Koniecznego i do słów Henryka Roztworowskiego i Juliana Kacpera, Ewa Demarczyk. Przy telefonie witamy naszego gościa, którym jest dzisiaj Jan Tomaszewicz, dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, no przed chwilą śpiewała dla nas Ewa Demarczyk. Jak pan przyjął informację o jej śmierci tydzień temu?
Smutnie, że odchodzą wielcy wspaniali ludzie, artyści, wielka osobowość, na jej wrażliwości, na jej muzyce. Wychowaliśmy się wszyscy.
Tak jest. Ja pamiętam, że towarzyszyła wielu latom mojej młodości, wielu wieczorom, wielu czasami, przepraszam za kolokwializm, imprezom. Miałem okazję uczestniczyć, jako widz oczywiście, w dwóch jej koncertach. To były niezapomniane wrażenia.
Tak, Czarny Anioł.
Czarny Anioł polskiej piosenki, tak to.
Tak jest. To piękna osobowość.
Dobrze.
Wszystko przemija.
Wszystko przemija, niestety. Wystarczy, no, trzeba tylko i wyłącznie westchnąć nad tym, co nas ostatnio spotkało. No i właściwie spotyka przez cały czas z odchodzeniem różnych ludzi, artystów, między innymi również. Wróćmy do naszych tematów, naszych lubuskich tematów, a właściwie do tematów związanych z teatrem, którym pan kieruje. Jak minęły wakacje? Czy były pracowite na stronach internetowych i na profilach przeróżnych facebookowych i nie tylko? Teatru imienia Osterwy w Gorzowie, anonse o przedstawieniach na scenie letniej, na Starym Rynku, a także o tak zwanej małej reducie Osterwy. Czy pan mógłby nam przybliżyć te właśnie zagadnienia, o których przed chwilą powiedziałem?
Tak. Tak naprawdę nie mieliśmy wakacji. Uznaliśmy, że sytuacja, która jest straszna, COVID nie będzie nam zagrażał i nie będzie nas straszył.
Nie będzie COVID pluł nam w twarz po prostu.
W twarz, tak jest. I chcieliśmy, żeby ludzie już wyszli z domów i przy pomoc pana prezydenta i mam takie zjednoczone siły kultury, które instytucje skrzyknęły się i na w lipcu na scenie przy katedrze na Starym Rynku co weekend, każdą sobotę, każdą niedzielę śpiewaliśmy, graliśmy spektakle.
Jak ludzie to przyjmowali, panie dyrektorze, ponieważ da się odczuć coś takiego jak głód kultury chyba w tej chwili. Przynajmniej tutaj w Zielonej Górze coś takiego jest zauważalne.
U nas również. I jeszcze jestem pewien podziwu dla ludzi, bo jednak są zdyscyplinowani, przestrzegają tych obostrzeń, które są z tego nazwanego dystansu społecznego, że takie odległości są zachowywane. Ale pięknie to odbierają. A w sierpniu zaczęliśmy naszą 18 cykl sceny letniej. Też nie to zmodyfikowane w tym roku, bo w soboty gramy właśnie na tej scenie przy Katedrze, a w niedzielę u nas w Teatrze Letnim i w piątki również w Teatrze Letnim dla dzieci.
No i oczywiście wszystkich widzów w Gorzowie i nie tylko, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na te wszystkie organizowane przez Teatr imienia Osterwy imprezy.
Natomiast jeżeli chodzi o dalsze reakcje...
No właśnie, chciałem zapytać o te plany na przyszłość i tę przeniesioną premierę Gwałtu, co się dzieje, Aleksandra Fredry w reżyserii Jacka Głomba, przypomnijmy Państwu, tak, która miała się odbyć na początku marca, prawda?
Tak, tylko że jeszcze chciałem powiedzieć o tym bardzo projekcie, proszę. Kultura w sieci, którą otrzymaliśmy pieniądze z Ministerstwa i z Narodowego Centrum Kultury i realizujemy dwa projekty, bo jeden jest w trakcie realizacji, to jest Mała Reduta, to są 18 odcinków, które można zobaczyć u nas na naszej stronie internetowej, na YouTubie teatralnym. Już jest 10, był wyświetlony odcinek zabaw z dziećmi i edukacji poprzez bajki, poprzez Środkę Marysię, Tygrysa Pietrka
czyli taką klasykę bajkową teatralną dla dzieci
taką,
właśnie.
Tak jak to robił Osterwa w swojej dużej reducie, że promował polskie dramaty. My chcieliśmy tutaj troszeczkę zapromować nasze też polskie dramaty bajkowe. Natomiast dzisiaj jeszcze realizujemy, są kręcone zdjęcia do Madame Plińska i Sekret Chopina. To jest drugi projekt w kultury w sieci i autora Emanuela Schmidta. Reżyserem to wybitny polski reżyser Robert Gliński. Scenografię robi Tatiana Kwiatkowska. Występują Joanna Żółkowska, Kacper Kuszewski, Lena Lendorf i Paulina Holz. Więc gwiazdy polskiego teatru.
I polskiego serialu.
I polskiego serialu również. I robimy to od czwartku, jeszcze dzisiaj i jutro. I potem na naszej stronie również będzie...
Będzie można to obejrzeć, jak się domyślam.
Tak, będzie można obejrzeć we wrześniu.
Porozmawiajmy o tym gwałtu, co się dzieje, panie dyrektorze, bo nam czasu nie starczy, obawiam się.
Gwałtu, co się dzieje, wiadomo, COVID,
gwałtu, co się dzieje. Nie wiem, czy Aleksander Fredro tego COVID-a przewidział.
No właśnie, z 7 marca, kiedy mieliśmy już premierę, niestety zostało uniemożliwione nam, żebyśmy ją pokazali widzom Gorzowskiego Teatru. Przenieśliśmy to na wrzesień i 5
września będzie miała miejsce premiera. Czy wszyscy się zmieszczą przy tym całym reżimie sanitarnym? No
niestety
właśnie, o to chciałem zapytać.
Jak dotąd możemy tylko 50% sali, więc 180 osób będzie mogło obejrzeć ten spektakl. I potem jeszcze po spektaklu chcemy demonstrować naszym widzom multimedialną fontannę, na której i na ekranie wodnym będziemy wyświetlali film, historię teatru.
Widziałem zdjęcia z ukończenia prac nad fontanną na facebookowej stronie teatru.
Tak. I zapraszamy, bo potem mamy jeszcze nocny szlak kulturalny. To jest taka cykliczna impreza, która zawsze się odbywała w czerwcu. Teraz jest przeniesiona na wrzesień i też będziemy pokazywać to w ramach tego szlaku kulturalnego. Efekty, jak wygląda teraz park, jak wygląda ta scena wodna właściwie.
Scena wodna, jaka to ładna
będziemy
nazwa.
Realizowali, tak. Natomiast w poniedziałek zaczyna Artur Warciś kluby do nowego spektaklu, który będzie oparty na piosenkach Marka Grechuty.
O, proszę.
I premier jestem, ja liczę na to, że jednak te gorzowskie spotkania teatralne
w listopadzie się odbędą. Miejmy nadzieję.
Ja też jestem. I wtedy właśnie rozpoczniemy z premierą tego spektaklu. Więc takie są,
panie dyrektorze,
plany. A zobaczymy, jak będzie. Będą realizowane.
Ja panu życzę bardzo gorąco i serdecznie trzymam kciuki za to, żeby te wszystkie plany się spełniły. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i co, do zobaczenia. Oby na gorzowskich spotkaniach teatralnych oko w oko.
Zapraszam widzów do teatru i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam również.
Hrabi Duszkiem Tak to biografia jednego z najpopularniejszych kabaretów polskich ostatnich lat. Na spotkanie promujące publikację zaprosiła Biblioteka imienia Norwida w Zielonej Górze oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury, obie instytucje w ramach swoich akcji z książką na leżaku oraz Lato Mus Wszelakich. Gośćmi spotkania niepozbawionego akcentów humorystycznych, jak na kabaret przystało, oraz dłuższej dygresji natury, nazwijmy to sentymentalno-militarnej, Tak, proszę państwa, byli Dariusz Kamys oraz Łukasz Piecz, a rozmowę prowadził również ze światem kabaretowym związany Leszek Jenek.
Usłyszeliśmy, że dwóch pisarzy chce napisać o nas książkę i umówiliśmy się na spotkanie, żeby o tym porozmawiać. Umówiliśmy się w restauracji przy Teatrze Buffo. I nie wiem, każdy z nas pewnie ma jakieś wyobraźnię literata, jak może taki literat wyglądać. Więc ja miałem takie swoje wyobrażenie i weszliśmy do restauracji, w której nie było żadnego literata w moim mniemaniu. Siedziało tylko dwóch windykatorów długów. bo tak wyglądali na pierwszy rzut oka. Okazało się, że to są właśnie oni. Zresztą okazało się również, że są przesympatycznymi, przewspaniałymi facetami, też między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na ten wspólny wyczyn.
Jak wygląda w takim razie w twoim wyobrażeniu literat, skoro nie wygląda jak windykator?
Też się chętnie dowiem.
W moim mniemaniu literat jest na pewno w miarę wysoki, szczupły, może mieć długie włosy, zarost taki i generalnie takie, jeżeli chodzi o strój, to jakaś lekka odrobina ekstrawagancji, czyli jakby takie ucieczka od takiego codziennego stroju, który człowieka, którego widzimy tak statystycznie na ulicy. A oni to wszystko mieli.
A spojrzenie jakie może mieć?
Spojrzenie, no mądre spojrzenie.
Mądre
i przenikliwe.
A znasz jakiegoś literata, który dokładnie tak wygląda?
No właśnie myślałem, że poznam.
Praca miała polegać na tym, że oni się będą z nami spotykać, albo wspólnie, albo z każdym z nas z osobna, czasami w dwuosobowych składach, jeżeli na przykład kwestia dotyczyła Zamierzchu i Przeszłości, czyli kabaretu potem, to wtedy się spotykali z Aśką i Kamolem. I z tych spotkań oni to nagrywali, i później pisali taki rozdział i przesyłali nam konkretne rozdziały do przeczytania. I to wszystko trwało około półtora roku, z tego co pamiętam.
Hrabi Duszkiem Tak. Tytuł jest specyficzny, taki dziwny.
Kiedyś napisałem taki sketch z Władkiem Sikorą, bo współpracujemy dość często. Sketch Kultura picia alkoholu. I tam jest taki leitmotyw właśnie w tym sketchu, wódkę duszkiem tak. Zresztą często spotykając się z naszymi gdzieś sympatykami, cytowali właśnie ten fragment. Gdzieś to się rozeszło, no jednak picie alkoholu w naszej polskiej kulturze jest dosyć istotnym elementem naszego życia.
Jednak w kulturze.
I właśnie ci ludzie na to zwracali uwagę, duszkiem tak. No, a sama wymowa duszkiem tak, no to chyba jest chyba oczywista. Żeby tak dobrze wchodziło, jak tak duszkiem właśnie się pije, żeby ta książka też tak dobrze się ją czytała. Czyli tak szybko i do dna. Myślę, że taki był zamysł.
Czy książka też musi mieć odpowiednią temperaturę do czytania, czy żeby duszkiem...
Może książka sama nie, ale okoliczności, w jakiej ją czytamy. Nasza praca przebiegała w ten sposób, że każdy rozdział, który został napisany przez Kubę albo przez Pawła, był wysyłany do nas i my czytaliśmy i akceptowaliśmy, ewentualnie ustalaliśmy jakieś poprawki, coś dogadywaliśmy, jakieś szczegóły. Także my na bieżąco tą książkę czytaliśmy.
Tak, ale w związku z tym nie mogę powiedzieć, że przeczytałem ją w całości chronologicznie, ponieważ tego nie zrobiliśmy. Nie wiem, znaczy chyba, że Darek nadrobił. Ale moim ulubionym rozdziałem jest, jednym z ulubionych jest rozdział, w którym Kamol opowiada, jak go Władek Sikora przygotował do służby wojskowej.
To się przyznam, że to czytałem dzisiaj przed spotkaniem. Pięć czy sześć rad Władka, jak uniknąć służby wojskowej? Czy
znaczy coś... nie uniknąć. Sytuacja nie dotyczyła tego, żeby uniknąć, tylko dostałem właściwie od Władka Sikory coś w rodzaju instrukcji obsługi wojska. To były czasy przed zmianami. Władek Sikora jest człowiekiem, który cokolwiek, z czymkolwiek ma do czynienia, musi to zrozumieć. On rozbiera na czynniki pierwsze i dopiero jak to zrozumie, to wtedy może w tym funkcjonować. A jako, że sam był w wojsku, on to wojsko zrozumiał i dał mi instrukcję, która zadziałała naprawdę fantastycznie. Podam tylko przykład, żeby za długo nie opowiadać, bo wiecie, jak facet, który był w wojsku, jak się go zapyta o wojsko, to on może nagle ten temat dopaść i może gadać o tym godzinami. Więc tylko jeden przykład podam, który zadziałał. Władek powiedział mi coś takiego, mówi, słuchaj, a to były stare czasy, to jeszcze nie, to były nie przelewki z wojskiem. Mówi, jedź 3 dni później do wojska. Ja myślę, coś ty zwariował, chłopie, no jak 3 dni? Przecież to po prostu kryminał, nie wiadomo, co będzie, jedź. Ustaliliśmy zasadę. Przyjechałem do Olsztyna, wszyscy już ci podchorążowie chodzili w mundurach, już tam wygoleni. Ja przyjechałem po południu, więc jeszcze nie dostałem munduru i to był przezabawny widok, bo ja za całą kolumną tą wojskową w czarnej kurtce takiej puchatej sobie za nimi łaziłem. Wyglądałem dosyć osobliwie i po południu zastępca dowódcy do spraw politycznych, bo była kiedyś taka funkcja, wziął mnie na dywanik, no i zapytał mnie, co tam podchorąży, dlaczego tak późno przyjechaliście. Był bardzo surowy i takim surowym tonem. Ja już byłem przygotowany na tą rozmowę, więc od razu zrobiłem bardzo smutną, bolesną minę i powiedziałem, że no mam problemy w domu, że z żoną się nie rozumiemy, że chyba będziemy się rozwodzić. W ogóle straszny dramat.
Ale to było kłamstwo przecież.
Nie, to była samoobrona. I co się okazało? Jedyną konsekwencją tego czynu było to, że byłem zwolniony z wart. To była zima w Olsztynie, bardzo konkretna zima, więc właściwie jedyną konsekwencją było coś, co mi się bardzo przysłużyło, bo nie musiałem chodzić na wartę, dlatego że dowództwo bało się, że ja, mając broń przy sobie, mogę się targnąć na swoje życie. No i rad było więcej. Był taki egzamin, gdzie trzeba było na takim dużej płachcie papieru rozrysować, już nie pamiętam, miałem jakiś batalion w natarciu. W ogóle nie miałem pojęcia, o co chodzi. Ale kilka razy oglądałem taki, jak się przemazał mi się przed oczami taki program wojskowy, Poligon był kiedyś. I tam zacząłem też rysować jakieś takie strzałki, motocykle, tak jak sobie wyobrażałem tam. I sobie swoje własne obrazki wymyśliłem. Pierwszy skończyłem. Siedziało 3 oficerów przy tym stole i taki major siedział na środku. Ja już tak podchodzę, on taki zadowolony, zobaczył, mówi, o, podchorąży już skończył. Ja mówię, no tak. On wziął tą płachtę, położył, odwrócił, spojrzał, złapał się za głowę, mówi, idźcie. 4+ dostałem.
Ja mam takie zadanie. Wchodzę do biblioteki i patrzę, jest jeden regał z książkami, drugi z książkami. Dlaczego mam wybrać do przeczytania tę książkę, a nie na przykład jakąś inną, która stoi z boku?
Ja myślę, że to jest książka o pasji. I wydaje mi się, że w tej książce to wybrzmiewa. I w jakiś sposób może też będzie jakimś taką zachętą do wszystkich ludzi, którzy przeczytają, żeby szukać pasji w życiu, bo pasja w życiu to życie czyni na pewno ciekawszym, fajniejszym i takim, no, myślę, że wartościowszym, więc myślę, że warto chociażby z tego tytułu.
Darek tak bardzo górnolotny i pięknie powiedział. Ja z bardziej plotkarskiego punktu widzenia, jak kogoś interesują kulisy takiej pracy, kulisy powstawania programów, skąd się biorą skecze, piosenki, skąd się biorą pomysły na całe programy. Sporo takich właśnie zakulisowych smaczków, myślę, jest i jak kogoś takie rzeczy interesują, to też warto.
Też warto chyba, jakby kogoś w ogóle interesuje, jak wygląda praca w kabarecie, proces powstawania skeczów, programów, bo my dużo o tym mówimy, dużo o tym opowiadamy i to jakby od tej strony też jest to interesujące.
Lubuskie lato teatralne. Wakacyjna inicjatywa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na Półmetku, a właściwie już dobry kawałek poza Półmetkiem. Dzisiaj o godzinie 21:00 odbędzie się ostatnie przedstawienie w ośrodku wypoczynkowym Temar w oddalonym od Zielonej Góry 20 kilka kilometrów Dąbiu. Zielonogórskich teatromanów czeka jeszcze kilka spektakli, a to na scenie na Placu Teatralnym w Zielonej Górze właśnie. A o ocenę dotychczasowych wydarzeń Lubuskiego Lata Teatralnego zapytałem Roberta Czechowskiego, dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
Refleksja jest następująca. Przy pierwszych obawach i wątpliwościach i zespołu artystycznego i moich, czy to się powiedzie, czy ktoś zechce przyjechać do Dąbia, czy ludzie w czas pandemii zechcą przyjść na plac teatralny, czy damy radę od strony organizacyjno-technicznej. Granie w plenerze może oznaczać katastrofę, odpukać ekonomiczną. Jednak okazało się w efekcie, że to był strzał w dziesiątkę. Jesteśmy jedynym teatrem w Polsce dramatycznym, który się zdecydował na regularne granie od 24 czerwca do 6 września i odpukać. Do tej pory nie odwołaliśmy ani jednego spektaklu. Wszystkie się odbyły od strony ekonomicznej przy tak wysokiej frekwencji, bo muszę przyznać, że na spektaklach kameralnych w Dąbiu pojawiało się średnio około 150 osób, najmniej była setka, najwięcej ponad 200 osób, natomiast na przy dużej scenie, na tej widowni na plaży, pojawiało się co najmniej 200 osób, rekordowo było 360 bądź 70, prawie 400. Założenie dla teatru było takie, żeby dużo nie dopłacić. No, 6 września będziemy wiedzieli, jak się to skończy, ale już widać, że przy takim mocnym wsparciu i pana prezydenta, i Urzędu Marszałkowskiego, i licznych sponsorów, i przede wszystkim dzięki wpływom z biletów, kręci się to wokół zera, a to oznacza, że to jest bardzo dobrze. Zakładałem, że kilkadziesiąt tysięcy możemy do tego dopłacić. Bałem się bardzo, bo wyobraźmy sobie sytuację, że gramy spektakl i przychodzi 8 osób, 6 osób. Też byśmy grali, ale finansowo byłaby to tragedia. Dużo było znaków zapytania, jak grać w wietrze, co będzie, jeżeli spadnie deszcz, co będzie, jeżeli będzie burza, co będzie, jeżeli ktoś zachoruje i tak dalej, i tak dalej. Więc średnia jest bardzo wysoka, zainteresowanie jest bardzo duże i muszę powiedzieć, konkludując, że ta pandemia, mając 90% złych stron, pokazała również swoje dobre oblicze, to znaczy zmusiła nas do nieszablonowego myślenia, do rozwalania schematów w myśleniu i w obyczaju teatralnym, który zawsze mówi, że w połowie czerwca na ogół się już kończy sezon ogórkowy i w pierwszym bądź drugim tygodniu września startujemy, bo wcześniej jeszcze są winobraniowe spotkania teatralne, a teraz pandemia zmusiła do zweryfikowania tego obyczaju i tego schematu w myśleniu i wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że w przyszłym roku wrócimy do tej idei. Mam nadzieję, że pandemii już nie będzie. Tym niemniej można wcześniej skorzystać z przerwy urlopowej, a i w lipcu, i w sierpniu po prostu grać. Więc myślę, że to jest ze wszech miar bardzo udana próba. Sądziłem, że jednak jest różnica między Zieloną Górą a Gdańskiem, a Zakopanem, gdzie są tłumy turystów i dziwię się, że teatry nadmorskie w czasie wakacji z rzadka grywają, właściwie sporadycznie, no to powinien być ich obowiązek. Są tysiące turystów złaknionych teatru, ale nie ma sensownych propozycji, bo wszyscy odpoczywają. Zielona Góra okazała się właśnie miastem otwartym na kulturę nawet w takim czasie i teraz jest pytanie, czy to spowodowała pandemia i chęć powrotu do normalności, czy może to jest bardziej uniwersalna tendencja i należałoby to sprawdzić, zweryfikować w przyszłym roku i zamierzam to zrobić. Ten nasz festiwal, czyli Lubuskie Lato Teatralne Zielona Góra Dąbie 2020 zostało zauważone w Polsce i w relacjach radiowej Dwójki i przez Instytut Teatralny i przez Ministerstwo Kultury. Zostaliśmy wytypowani dzięki tej aktywności w dużym stopniu do czwórki ośrodków teatralnych w Polsce, to znaczy Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra i Lublin i będziemy tworzyli nową sieć teatrów z niedużymi dotacjami, ale teatrów ambitnych, teatrów aktywnych.
No cóż, należy mieć nadzieję, że kapryśna dzisiaj pogoda będzie o godzinie 21 dla teatromanów w Dąbiu łaskawsza niż teraz. I jeszcze propozycja dla miłośników wakacyjnej lektury. Wojewódzka i Miejska Biblioteka imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprosiły na kolejne, ósme już spotkanie w ramach wakacyjnego cyklu z książką na leżaku Lata mus wszelakich, które odbyło się w miniony czwartek. Gościem wydarzenia był tym razem zielonogórski pisarz, poeta, publicysta Marcin Radwański, a spotkanie było połączone z promocją jego najnowszej książki Kolekcjoner. Posłuchajmy relacji z tego wieczoru autorskiego.
Miałem 30 lat, zacząłem pisać pierwsze opowiadania. To były takie pierwsze próby z prozą. Zacząłem je wysyłać do czasopism literackich w całej Polsce przez internet. Szukałem po prostu jakichś wydawnictw i były one opublikowane w różnych czasopismach literackich. Później zebrałem je razem i wydałem pierwszy zbiór opowiadań pod tytułem Skok w przepaść. Chciałem wydać ten zbiór opowiadań, ten swój debiut. Nikt mi nie chciał tego wydać, żaden wydawca nie chciał mi tego wydać, więc się zdecydowałem na to, żeby opłacić to wydanie, jak robi wielu młodych pisarzy. I zapłaciłem oczywiście pieniądze i nie doszło do wydania. Zostałem oszukany, chodziłem na policję, policja się tym nie zajęła i po prostu porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że jeżeli ta literatura jest coś warta, to musi mi ktoś wydać jakieś normalne wydawnictwo na swój koszt. No i w końcu zacząłem wysyłać wiele, wiele maili i w końcu do tego doszło. Później przyszło drugie wydawnictwo, także jakoś to się potoczyło pozytywnie, ale początki były trudne. To mi dawało jakby motywację, duży wkład też w to, że uwierzyłem w siebie. Ma nasza koleżanka pani Ewa Mielczarek z wydawnictwa Prolibris, bo ona też mnie zauważyła, też zaczęła publikować te opowiadania. Też mnie jakby wspierała i utwierdziła w tym, że jest to coś warte. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby uwierzyć w siebie.
A w jakim gatunku literackim najlepiej się czujesz? Bo przeplatasz. Ja się przyzwyczaiłam, że jest sensacja, a to buch jakiś właśnie tak. Obyczajowo.
Nie można mnie zaszufladkować, tak?
No, nie da się. Próbowałam, ale się nie da.
Wszystko zależy od nastroju. Czasami mam ochotę latem napisać coś krwawego, a na przykład zimą coś wesołego, coś obyczajowego. Ma też przełożenie moje lektury, które czytam, które mi się inspiruje, filmy, różne materiały. No różnie to wygląda, naprawdę. Raz to, ale to wtedy mi nie nudzi to pisanie. To jest różnorodne i po prostu nie ma tej monotonii.
Informacje różne, czy to też ma wpływ?
Ja myślę, że nie. Ja mało oglądam telewizji, staram się jednak wyciszać i skupiać na muzyce, na konkretnym jakimś filmie, na konkretnej lekturze. Staram się trochę być od tego z daleka.
Kolekcjoner nie jest książką łatwą. Na pewno nie jest książką do poduchy. To jest książka, nad którą trzeba się skupić. Trochę tak jak u Hitchcocka. Najpierw wielkie takie boom, a potem coraz straszniej. Ale potrafisz to łagodzić. To jest taki celowy zabieg?
No tak. Nie może być ciągle zbyt krwawo i zbyt mocno. I trzeba stonować, bo trzeba napisać do końca tą książkę. Te 200 stron.
Dużo psychologii jest w kolekcjonerze. I przez to te postaci są bardzo prawdziwe. Ja miałam wrażenie, że ty z tymi osobami rozmawiałeś.
Lubię obserwować ludzi i mam to jakby wrodzone, że lubię się przypatrywać ludziom. Lubię też wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą tym, że oni robią różne straszne rzeczy. Oglądam dużo filmów dokumentalnych o prowadzonych śledztwach, stąd też ta wiedza. Ale to wszystko jest fikcja literacka.
Czy ograniczasz się do Zielonej Góry i Ziemi Lubuskiej? Jak to wygląda?
Ograniczam na razie swoich bohaterów, swoje miejsce do Zielonej Góry, bo tutaj czuję się pewnie, ale nie przywiązuję do tego jakiejś dużej wagi, przynajmniej we wcześniejszych książkach i przywiązywałem do tego wagi i zmieniałem szczegóły. Teraz zacząłem trochę bardziej uważać na to, bo mam głos od czytelników, że oni bardzo są do tego przywiązani i chcieliby to sprawdzić. Dlatego zrobiłem się bardziej ostrożny. Ja zawsze chciałem, żeby moi bohaterowie byli prawdziwi, którzy taki wyraziści prawdziwi, dlatego są obarczeni różnymi problemami życiowymi i zmagają się z nimi. Wtedy wydaje mi się, że to się lepiej czyta jakby prawdziwiej. Nie piszę o superbohaterach, bo mnie to nudzi.
A opowiedz o wątkach kryminalnych swojej twórczości, chronologicznej. Który tom był pierwszy?
Pierwszy kryminał był pod tytułem Nieprzypadkowa ofiara. To był kryminał napisany w 2014 roku, a wydany też w 2015. Wtedy dostałem stypendium prezydenta miasta i w ramach tego miałem napisać kryminał. I to był taki pierwszy moje próby, bardzo z tym się męczyłem. Dzisiaj sądzę, że jest do niczego i najchętniej bym go w ogóle wykreślił ze swojego dorobku. No jest bardzo marnie napisany. Jednak zrobiłem ten postęp, widzę ten postęp, który zrobiłem przez te 5 lat i on wydaje mi się bardzo zły, ten kryminał. Później napisałem Nie odrzucaj mnie, to był jakby pierwszy tom z komisarzem Piotrem Tonderem. Później następnie Danie główne i teraz Kolekcjoner, czyli jakby taka trylogia, chociaż już nie jest to trylogią, bo zacząłem pisać kolejną książkę z komisarzem Piotrem Tonderem.
A jak wygląda twój warsztat pracy? Bo są pisarze, którzy codziennie od godziny takiej czy takiej tyle i tyle znaków, a są, którzy czekają 3 dni na wenę i wtedy nie jedzą, nie śpią, Nie ma ich dla świata. Jaki jest twój sposób?
Ja uważam, że nie można czekać na wenę. Trzeba codziennie wstawać tak, jak do pracy się wstaje. Tak samo trzeba siadać do biurka i pomimo wszystko, pomimo dziwnego nastroju albo bolącej głowy, czy bolącego nadgarstka, czy nogi, napisać, bo inaczej no trudno.
Czy taka dyscyplina musi być?
Dyscyplina musi być, bo książki wtedy się nie da napisać, bo albo będzie trwało to bardzo długo.
To jest rzemiosło,
ale też no, pomysły też skądś można czerpać. Czasami trzeba czerpać, także czasami te pomysły przychodzą łatwiej, czasami ciężej. Także czasami można siedzieć, ślęczeć nad jedną kartką 2 godziny. Czasami w ciągu godziny się napisze 3 kartki. No, różnie to wygląda, ale trzeba być systematyczny i codziennie siadać do pracy. Samo to, że usiądziesz, że masz zamiar, z zamiarem napisania, to już jest coś. To już jest jakby pierwszy krok. Przy myśleniu o pisaniu robi się też uniki. Na przykład będę pisał o 18. Dobrze, obiecuję sobie, że będę pisał o 18. Przychodzi 18, ja dalej słucham muzyki albo idę zapalić papierosa. Już jest 18:30. Mówię, muszę coś dzisiaj napisać. Także to jest jakby taka ciągła walka. Ale w końcu trzeba usiąść i napisać.
Rozmowę z Marcinem Radwańskim prowadziła Agnieszka Sowiak z Biblioteki imienia Norwida w Zielonej Górze. Końcówka audycji starym zwyczajem będzie należała do Andrzeja Pierzchały, a ściślej rzecz ujmując do felietonu jego autorstwa. Dzisiaj o ekspozycjach w Gorzowskim Miejskim Ośrodku Sztuki.
Finisarze w galerii Gorzowskiego Miejskiego Ośrodka Sztuki. To zapowiedź fałszywa, bowiem ten stary wystawienniczy zwyczaj już dawno zapomniano, a szkoda, w Gorzowskim Miejskim Ośrodku Sztuki również. Bardziej pewnie pasowałby tu nowomodny marketingowy, z angielska brzmiący last minute. Otóż dziwaczne ze względu na znane pandemiczne ograniczenia losy dwóch wystaw w Gorzowskiej Galerii dobiegają końca już w przyszłym tygodniu. To też nie od rzeczy będzie przypomnieć moje niegdysiejsze anonse dotyczące rzeczonych ekspozycji o skrajnie różnej wszak proweniencji. Zbiorowa wystawa, zatytułowana aluzyjnie, acz konkretnie nad wyraz, 247 godzin w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie, sąsiaduje z omawianą przeze mnie nie bez swoistego zachwytu, ledwie tydzień temu ekspozycją krakowskiego artysty Tomasza Kulki. I nawet jeśli to przypadek, a znam wielu, którzy twierdzą, że przypadki są tylko w gramatyce, to właśnie to sąsiedztwo może być okazją do pewnej ogólniejszej refleksji, na przykład na temat sztuki współczesnej, osobliwie zaś do pewnej niezamierzonej zgoła konfrontacji artystycznych postaw. Jeśli bowiem rzeczonego Tomasza Kulkę, 41-letniego artystę, doktora sztuki i wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uznamy za twórcę dojrzałego, to 7 plus kurator płci obojga, uczestnicy zbiorowej wystawy 247 godzin, są ludźmi młodymi i buntowniczymi zarazem, a zatem reprezentantami tak zwanej młodej sztuki, cokolwiek miałoby to znaczyć, zaangażowanej politycznie, społecznie i ideologicznie jak najbardziej. Michał Frydrych, Karolina Grzywnowicz, Kuba Rudziński, Jan Możdżyński, Julia Kriwich, Weronika Zalewska i Paweł Żukowski plus Marta Czysz zaczęli od sławetnego listu odezwy skierowanego w maju do polityków i przeszli ulicami Warszawy z banerem Żyć, nie umierać pod budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. To tyle w skrócie o genezie tych instalacji, filmów i fotografii oraz graffiti, które można zobaczyć w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie. Ponieważ jednak jak przystało na sztukę współczesną, ekspozycje 7 w 4 salach MOS mają charakter symboliczny, tekstowy i kontekstowy, to nie można ich zrozumieć bez swoistej egzegezy autorstwa Marty Czysz, kurator wystawy. Natomiast wspomnianego Tomasza Kulkę anonsowałem w ten oto sposób. Tomasz Kulka, triumf i upadek domu pana mego. To kolejna propozycja wystawiennicza Gorzowskiej Galerii w Miejskim Ośrodku Sztuki. Propozycja jednak wyjątkowa, bowiem podtrzymująca wiarę w kreatywność, wyobraźnię i osobność artystyczną, popartą wszak umiejętnościami, czyli warsztatem twórczym i majstrią wykonania. Fotografie, kolaże, malowane sztandary, rzeźby i instalacje coraz rzadziej obecne w sztuce współczesnej. Już przecież nie plastycznej, a wizualnej. A to różnica. Toteż już na wstępie polecam uwadze Państwa tę narracyjnie spójną, artystyczną ekspozycję. Zatem podsumowując obydwie ekspozycje w duchu, jako się rzekło, last minute, wystawę Tomasza Kulki polecam serdecznie, natomiast zbiorówkę 247 godzin raczej nie. No chyba, że na własną odpowiedzialność lub poznawczo i konfrontacyjnie zgoła.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Janusz Muński, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień 29 sierpnia. Do usłyszenia.